A najlepsze są projekty, jak wchodzisz, przeorasz pół projektu, a wszystkie zielone testy są nadal.
Cześć, to już 34. odcinek podcastu serwisu DevEnv. Ja mam na imię Adrian, a razem ze mną jest dzisiaj Bartek.
Siema.
Oraz Mateusz.
Siemanku.
Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać na temat automatyzacji testów w zastanej aplikacji, czyli takiej, która ten bagaż różnych programistycznych sztuczek, pomysłów i rozwiązań ma dość spory, a my w nią wchodzimy i musimy ją dalej utrzymywać i rozwijać. I w jaki sposób poradzić sobie z automatycznymi testami tej aplikacji. Dobra, ja bym chciał zacząć od tego, żeby na samym początku, podczas wprowadzania automatyzacji testów w zastanym kodzie, zastanowić się nad tym, co testujemy, co warto testować, bo to, co jest ważne, nie wprowadzamy testów jednostkowych nagle, czy testów jednostkowych, integracyjnych, jakichkolwiek testów automatycznych na całą aplikację, od szuruburu wchodzimy tu w dashboard, przechodzimy w każdy możliwy moduł, który jest w tej aplikacji. Tylko tak naprawdę musimy się skupić na tym, co jest dla nas ważne, co nam przyniesie wartość. Czyli z mojego punktu widzenia to są te rzeczy, które zmieniamy, które najczęściej zmieniamy lub te, które będziemy zmieniać. Czyli wiemy, że jutro bierzemy się za tego taska, czy dzisiaj się za niego zabieramy. To są dla mnie te momenty czy aplikacji, które warto rozważać jako moment, gdzie można wprowadzić automatyzację testów. Takim sposobem, w jaki my radziliśmy sobie, była definicja, powiedzmy, macierzy testów. Czyli mieliśmy rozpisaną taką macierz funkcjonalną aplikacji, gdzie definiowaliśmy sobie, na jakim poziomie daną funkcjonalność możemy przetestować. Czy tu będzie test integracyjny, czy tu pojawi się test end-to-end, czy tu wystarczy tylko puścić jakiegoś smoka i dla nas to będzie wystarczające, żeby, nie wiem, żeby przejść dalej, jakkolwiek. Gdzie te testy warto automatyczne, podkreślam, testy automatyczne, warto wprowadzić w aplikacji.
To, co mi przychodzi do głowy, to troszeczkę się z tobą nie zgodzę w tej kwestii, bo użyłeś słowa to, co nam, tam, gdzie nam będzie łatwiej, a z mojego punktu widzenia to w pierwszej kolejności powinno się obtestować te rzeczy, które dają wartość klientowi, czyli osobie, dla której to piszemy. Czyli elementy core'owe, elementy najważniejsze w domenie, elementy, które praktycznie czynią tą aplikację lepszą, ten model, który ma go wyróżniać, powinny być w pierwszej kolejności obtestowane, dlatego że ta siła, ten kierunek tego, tej ważności właśnie testów powinien być z punktu widzenia tego, komu on daje największą korzyść ta aplikacja, a my nie jesteśmy głównymi beneficjentami.
Głównie rozchodzi mi się o to, że realizując pewne wymagania, pewne zmiany w aplikacji, one są podyktowane jakimś priorytetem, są podyktowane jakimiś wymaganiami klienta, które z jego perspektywy zapewne są ważne, bo mają taką, a nie inną kolejność. Więc wydaje mi się, że to też dyktuje nam pewien sposób implementacji testów automatycznych. Czyli jeżeli ja mam wprowadzać zmiany w tym module, w tej części, no to skupię się na automatyzacji dokładnie w tym module i w tej części, którą będę modyfikował. Ale nie będę wychodził z założenia, że zmodyfikuję, czy przepraszam, nie zmodyfikuję, ale że wprowadzę testy automatyczne w ogóle w innej części aplikacji. Nie wiem, w rejestracji, której nie ruszam jej. Nie wiem, w ogóle. Nie ma takiej potrzeby. Jest przetestowana manualnie, zweryfikowana, zarejestrowało się 10 tysięcy użytkowników. Nigdy nie było z tym problemu. A teoretycznie bardzo łatwo można by było przetestować, powiedzmy, ten formularz.
Czyli zakładamy, że tamta część po prostu jest kompletnie niezależna. Nasze zmiany nie mają na nią żadnego wpływu. To jest kompletna izolacja. Tak ja to rozumiem. Jeżeli chodzi o ten moduł rejestracji.
No możemy tak założyć, nie? No to w tym momencie... Ale wspomniałeś też właśnie o tej zależności, niezależności pewnych komponentów między sobą. Myślę, że to jest kolejny taki punkt na checkliście do zweryfikowania. Jeżeli wpływamy naszymi zmianami na jakąś drugą część aplikacji, to powinniśmy ją też brać pod uwagę.
Nie, no ogólnie rzecz biorąc, jak cokolwiek piszę test lub cokolwiek zmieniam, to chcę wiedzieć, gdzie jest jej zasięg i izoluję wszystko dookoła. Ja zakładam, że nie będziemy mówić o kompletnych patologiach typu, że wszystko od wszystkiego zależy, wszystko na wszystko wpływa, tylko jednak porozmawiamy o tych takich lepszych przypadkach, w których możemy zrobić tak zwany SUD, i wszystko albo przetestować, albo zmodyfikować. I to, wiesz, to mnie doprowadza do tego momentu, że faktycznie to, o czym mówimy, ma sens, ale jakoś mam zbyt mało doświadczenia z tego rodzaju aplikacjami, żeby się z tobą móc w 100% wiesz, zgodzić. Zbyt często widziałem, nie powiedziałbym, że patologię, bo już w chwili obecnej uważam, że to jest normalność, ale że też zależności są na tyle duże, że nie jest tak łatwo i jednoznacznie w stanie nie jesteśmy powiedzieć, a przynajmniej nie jestem ja, to czego zależy na pierwszy rzut oka.
Tak, i czasami trzeba podejmować taką decyzję, nieraz mocno w ciemno, że w danym momencie się po prostu ucinamy, tak? Że tu wyznaczamy swoją granicę, powiedzmy, testowania. Niestety, ale nie wychodzimy nigdzie dalej ze względu na poziom skomplikowania, ze względu na czas implementacji, ze względu na rzeczy, których nie jesteśmy w stanie w jakimś realnym czasie, w jakimś realnym koszcie dostarczyć.
No to może podsumowując i schodząc do samego początku tej dyskusji, bo mówimy o legacy code i dodawaniu testów automatycznych, a często zdarzają się dwie historie. Albo w projekcie nie ma w ogóle testów i musimy coś dopisać, albo jakieś testy istnieją, lepsze lub gorsze, i wtedy też musimy nowe dodawać. Najczęściej jak musimy modyfikować istniejący kod, czy to przez refaktor, edytując jakąś istniejącą funkcjonalność i tak dalej, no to jeśli dany fragment kodu na pewno nie jest obtestowany, no to wtedy zanim zaczniemy cokolwiek robić, to dobrą praktyką jest napisać testy do tego, co już było, żeby być pewnym, że nasze zmiany w kodzie na koniec będą poprawnie zwalidowane. To jest tak naprawdę wynik, mamy na papierze wynik, że nic nie zepsuliśmy i wszystko działa.
Znaczy to jest i tak i nie, bo my też często się spotykamy z tym podejmowaniem decyzji na poziomie, czy warto to testować. Czasami jest tak, że niestety zostawiamy tą część aplikacji, nie testujemy jej automatycznie, nie? Zostawimy to na testy manualne. Jesteśmy tego świadomi, że będzie nam ciężko po prostu to zautomatyzować. Przykładów możemy mnożyć różnych, integracje z zewnętrznymi systemami, których nie jesteśmy w stanie na przykład jakoś tam relatywnie szybko zamokować, czy dobrze zamokować. Ale tak jak mówisz, przygotowanie sobie pewnego zestawu testów przed wprowadzeniem zmian i to, co jest ważne i warte podkreślenia, przygotowanie testów na odpowiednim poziomie, bo to nie oznacza, że my mamy wprowadzać testy jednostkowe.
I przede wszystkim mieć ten zakres, który chcemy obtestować i jasno określony. No, bo jeśli dostajemy projekt, który w ogóle nie jest obtestowany i piszemy ticket, żeby dodać testy, to jest chyba jedno z pierwszych punktów, żeby popełnić zabójstwo jakiegoś dewelopera, który będzie miał teraz przez dwa sprinty dodawać brakujące testy.
No szczególnie te na tym właśnie najniższym poziomie, nie? Gdzie trzeba poradzić sobie z tymi zależnościami, o których powiedział Bartek. No to może nas zajechać po prostu, nie? Zamiast napisać prosty test, to my w 200 linijkach będziemy robili jakieś moki.
Ale to doprowadza nas do tego momentu, że popatrzcie, że jeżeli wchodzimy w miejsce, które nie jest łatwo testowalne, na przykład na poziomie jednostkowym, przyjmijmy, że tam jest tak, spawanie kompletne, lewo, prawo, nie da się nic zrobić, no to trzeba się zastanowić, gdzie jest ten koszt, gdzie jest ta wartość i którego typu rodzaj testów powinniśmy najbardziej zainwestować. Bo jak powiedziałeś fajnie przed chwilą, nie zawsze się opłaca testy, czasami testy manualne mogą być tańsze na dłuższą metę, na przykład w całości projektu, co się nie, może nie często zdarzać, ale może się zdarzać. I czasami w tym momencie można się zastanowić, czy skoro testy manualne z zewnątrz na przykład całej aplikacji są łatwe do napisania, czy nie zastanowić się, jakby napisać testy na wyższym poziomie, na przykład, nie wiem, na poziomie UI, czy na poziomie kompletnie zewnętrznym, tak jak na przykład konsumujemy przeglądarkę jak użytkownik i w to zainwestować i nie przejmować się tą całą piramidą magicznych testów, która w tym momencie jest nierealizowalna. Te wszystkie pozostałe poziomy zbyt dużo nas będą kosztować.
Ja się z tobą zgadzam. Ja widzę też, że takie jest moje podejście, zresztą przy aplikacjach typu Legacy, w których miałem gdzieś tam możliwość maczać palce. Bardzo często zaczynaliśmy od testów automatycznych wyższego poziomu. Mieliśmy garstkę jakichś testów jednostkowych, bla bla bla, lepszych, gorszych, działających, weryfikujących faktycznie to, co powinno być zrealizowane. Ale gdy potrzebowaliśmy wprowadzić większą zmianę, bardzo często zaczynaliśmy od wyższego poziomu testowania. I takim przykładem może być na przykład, wiecie, zaimplementowanie najprostszych smoke testów. Czyli tych takich testów, które bardzo fajnie to Janka sprecyzowała w artykule, ja pozwolę sobie to zacytować. To są testy, które polegały na podłączeniu urządzenia do prądu, uruchomienia go i sprawdzenia, czy ono po prostu nie wybuchło, nie zepsuło się. Nie? Czyli taka zasłona dymna, przekliki. Zobaczymy, czy wyrenderowały się odpowiednio strony, czy requesty jakieś Ajaxowe gdzieś tam pod spodem poszły i zwróciły nam odpowiedni status.
Po co po prostu inwestować dalszy czas, jeśli na początku nie działa, nie?
No dokładnie, bo one właśnie do tego służą, że jeżeli to nie przechodzi, to po co testować coś więcej, coś dalej, nie? Jeżeli takim szybkim po prostu przeklikiem, który nie zmienia stanu systemu, tylko po prostu przechodzi przez niego, jesteśmy w stanie wyłapać już pierwsze problemy, które mogły być spowodowane naszą zmianą jakiejś tam implementacji.
Pozwól, że jedną rzecz podkreślę dla osób, które nie czytały artykułu od Janki, do czego bardzo zachęcamy, że smoke testy nie dadzą nam odpowiedzi, że nasza aplikacja działa prawidłowo, tylko pozwolą nam bardzo szybko wychwycić, czy nam się na przykład router nie pali po podłączeniu prądu. Czyli to są bardzo powierzchowne, bardzo płytkie testy, bardzo proste do w sumie też implementacji najprawdopodobniej z zewnątrz, ale nie dające nam przeświadczenia o tym, że wchodząc w głęboko, czyli w jakieś bardziej skomplikowane, zaawansowane, wiecie, funkcje systemu, będzie wszystko działało. I to jest warto do podkreślenia w tym momencie, że dają nam przeświadczenie, że na tym bardzo płytkim poziomie wszystko działa.
Ja zawsze też stosuję tutaj taką zasadę, że te testy nie zmieniają stanu, czyli nie dodają nowej pozycji gdzieś tam na jakiejś liście, nie edytują czegoś, nie usuwają czegoś z systemu. One po prostu weryfikują, czy możemy czytać. Ja bym to tak nazwał. Nie? Na przykład otworzyć jakiś artykuł, wyszukać coś za pomocą wyszukiwarki i nawet nie weryfikujemy, czy faktycznie te słowo kluczowe, które wpisaliśmy, znajduje się na liście tych wyników, tylko faktycznie, czy dostaliśmy jakiś wynik. Tak?
Ja na to patrzę trochę inaczej, bo dla mnie smoke test, jak zawsze, czy też tworzyliśmy, czy po prostu testowaliśmy tym sposobem, to było po prostu zrobić jakąś czynność, niezależnie od tego, czy jest stanowa, bezstanowa, ale bardzo szybko, w taki sposób, żeby się za bardzo nie skupiać na tej czynności, tylko w miarę możliwości. Czyli wyszukiwaliśmy takie rzeczy, które na przykład mogliśmy w ciągu godziny. Słuchajcie, mamy sesję smoke testów, mamy godzinę w niedzielę, bo godzina w niedzielę był deploy w tym momencie, mamy godzinę i zróbmy jak najwięcej w tym momencie rzeczy w zakresie własnej kompetencji, takie niezależnie od tego. I w taki sposób przeklikiwaliśmy, aczkolwiek no niestety powiem, że smoke testy też idą na produkcję czasami. I dlatego ten stan jest bardzo istotny, więc to też trzeba podkreślić, że trzeba pamiętać o tym, że na produkcji czasami nie warto używać dziwnych keywordów czy innych rzeczy, które wykorzystujemy i zapisywać w prodzience czy też w prodzience klientowi rzeczy, które on następnego dnia w poniedziałek zobaczy i stwierdzi, co to jest, po polsku wyklika i zrywam z wami umowę.
No dokładnie, to był główny powód, dlaczego nie zmienialiśmy w tych testach stanu aplikacji. Bo używaliśmy go na każdym środowisku, tego zestawu testowego, czyli po wdrożeniu po prostu go uruchamialiśmy. Bez znaczenia, czy to było jakieś wdrożenie testowe, stage'owe, czy produkcja.
I wiesz co, mnie doprowadza do drugiego kroku, bo dla mnie takim warunkiem na przykład, kiedy mam pisać nowy test, jeżeli się zastanawiam, bo jestem przeciwnikiem jakichkolwiek, wiesz, ten definition of done i tak dalej, który mi mówi, że zawsze musisz napisać taką listę testów integracyjnych, tak, tak dalej, tak dalej. To jest kontekstowe i zależy od zadania. Ale jeżeli mamy na przykład buga, który zostanie znaleziony przez QA czy dewelopera i dostajemy informację o tym, że właśnie nam router się spalił po podłączeniu prądu, to jest oczywisty dla mnie przypadek, w którym taki smoke test prosty lub taki bardziej głęboki, w tym momencie już nie smoke test, należy przełożyć na test, żeby zabezpieczyć się, że po włączeniu testów kluczyk na zielono i wiem, że ten przypadek, który raz wystąpił, już nigdy więcej nie wystąpi. To jest taki naturalny kandydat.
Tak, to jest ogólnie dobra praktyka, jak występuje błąd na prodzie, czy gdziekolwiek jest zgłoszone coś do poprawienia, to zanim usiądziemy do poprawek, napisać test, który nam potwierdzi, czy nasze poprawki są prawidłowe. I na przyszłość to też nas uchroni od popełniania tego samego błędu.
No, ale to, wiesz, to doprowadzasz do tego momentu, że zawsze warto się zastanowić, tworząc nowe testy, czy zastanawiając się, czy w ogóle warto tworzyć nowe testy, żeby nie patrzeć tylko z punktu widzenia chwili. Czyli teraz to długo trwa, teraz się nie opłaca, tylko zobaczyć, ile razy taki pojedynczy test manualny, czy cokolwiek będzie, dobra, nazwę to odpalany, ale tak naprawdę wiecie, że to będą ludzie wyklikiwać, typu monkey testy i tak dalej, i tak dalej. I zobaczyć, ile w ciągu całego trwania projektu razy ta czynność musi być wykonana i czy nam się to zwróci. Testy to jest zawsze inwestycja z punktu widzenia całości projektu. Testy to jest taki harness, taki guard, który nie ma tylko nas dzisiaj tylko i wyłącznie pilnować, ale przez całość projektu, bo możecie mi zaufać lub nie, ale za 2 lata od napisania jakiegoś fragmentu kodu nie będziecie nawet o nim pamiętać, więc nie będziecie w stanie przetestować go nawet manualnie w ramach testów regresji, czy dany przypadek zachodzi, czy nie, jeżeli nie macie go zapisanego.
Ja też upatruję się jeszcze jednej roli takich testów w przypadku właśnie legacy code. To jest tak naprawdę badanie zachowania kodu, czyli weryfikowania, w jaki sposób on się zachowuje i opisywania tego za pomocą testu. głównie w momencie, kiedy w tym danym fragmencie kodu muszę wprowadzić jakąś zmianę. Tak, muszę wprowadzić zmianę, więc fajnie, żebym znał to środowisko, w którym będę się poruszał, jak ono się zachowuje, jakie są po prostu wyniki wykonania, nie wiem, danej metody, czy uruchomienia całego zestawu metod z danej klasy. I ten przypadek został nazwany testami charakteryzującymi, fajnie opisany w książce Praca ze stanem kodem. I polega to głównie na tym, że na jakimś poziomie zastanawiamy się, czy na poziomie właśnie testów jednostkowych, integracyjnych, co jest dla nas łatwiejsze, zaczynamy wywoływać na przykład tą metodę, tak? Podając jej jakieś dane parametry i sprawdzamy, co tak de facto się staje, jaki jest rezultat, jakie są zmiany, czy to na bazie danych, czy zwracany jest jakiś zmodyfikowany obiekt, czy zwracana jest jakaś konkretna wartość. Czyli zaczynam od początku, wprowadzam dane i weryfikuję asercjami, co się dzieje, tak? Widzę ten kod, mniej więcej mogę się spodziewać, a zwracam jakiś obiekt. No to sobie teraz sprawdzę w asercji, czy zwraca mi ten obiekt. No ale widzę, spoko, mamy obiekt tego typu, ale znowu nam wartości się nie zgadzają, nie? Więc badam po prostu, co się tam dzieje, jak to zachodzi i skąd te wartości się biorą. To, co jeszcze próbowałem, to na przykład, jak udało mi się rozkminić taki konkretny przypadek testowy, to po prostu przekopiować sobie go niżej i zmienić mu parametry wejściowe i zaobserwować, jak te parametry wyjściowe się zmieniają, nie? Jeżeli nie jestem w stanie złapać tej logiki, w jaki sposób w ogóle jest wyliczany podatek VAT, nie wiem, w jakimś dziwnym azjatyckim kraju.
No tak, ale mówisz chyba o funkcji eksploracji, czyli jeżeli dobrze rozumiem, nie jestem pewien, jak działa dany kod, więc zaczynam po prostu badać to, pisząc testy, pisząc asercje, pogłębiając te wszystkie możliwości, rozszerzając drzewo. Dzięki temu zdobywam tą wiedzę, jak to wszystko działa. Może te testy będą użyteczne, może nie.
Tak,
ale ich funkcją nie jest przetrwanie tylko i wyłącznie, ale tak, że danie ci tej wiedzy, jak dana funkcja z punktu widzenia zewnętrznego, czyli black boxu, dla swojego punktu widzenia działa, jak się zachowuje.
Tak, jak dobrze pamiętam, nie wiem, czy to jest ta sama technika, ale nazywało się to testy poznawcze.
Eksploracyjne.
No, gdzie pracując na kodzie najczęściej odziedziczonym po kimś innym, a nie masz większej wiedzy, jak działa dany fragment, piszesz na boku te testy, gdzieś tam nie muszą być idealne, bo one później mogą wylecieć. Dla ciebie najważniejsze żeby poznać dany fragment kodu i na nim operować.
Tak, żeby go poznać, ale też na przykład spróbować teraz zrefaktoryzować tą metodę wewnątrz. Znamy te dane wyjściowe, wiemy, czego mamy oczekiwać, możemy dokonać jakiejś refaktoryzacji i zweryfikować, czy dalej te testy, które napisaliśmy, przechodzą w sposób prawidłowy. One nie muszą być wykorzystywane później, one mogą się przekształcić w testy, ja bym to nazwał trochę lepszej jakości, tak? Jednostkowe, stricte integracyjne, tak, produkcyjne po prostu. Nie? One są takim właśnie taką pomocą dla nas. Uczymy się tego kodu, poznajemy go, a ten kod dokumentujemy nie gdzieś w notatniku, tylko właśnie na poziomie asercji i przypadków testowych.
Wiesz, jakie widzę problemy w tym wszystkim? Jest tak, że testy, które produkujesz, są funkcją twojej chęci zrozumienia tego wszystkiego. Czyli jeżeli masz mniej czasu, mniej chęci, mniej wiedzy, to napiszesz gorszego rodzaju testy lub mniej głęboko wejdziesz. I to też może spowodować, że osoby, które uczą się danej rzeczy, mogą po prostu przegapić pewne przypadki. Ta kombinatoryka, która tam jest w środku schowana, może nigdy nie wejść. Więc to się często pewnie łączy, przynajmniej ja tak robiłem, że wchodziłem do środka, badałem tą funkcję, traktowałem nie to z punktu widzenia czarnej skrzynki, tylko bardziej wiesz, czy gray, czy white box, czy cokolwiek innego, jakąkolwiek nazwę. Nie, po prostu mówię, wiesz, o technice, że wcześniej, że jakby może być wiele podejść do testów tego rodzaju. Że jednym jest, że po prostu jesteś odbiorcą funkcji i piszesz tak, jak widzisz. Czyli nie wchodzisz do środka, nie zagłębiasz się, bo nie jesteś kompetentny, a inne mogą, że mam wiedzę, więc spróbuję też to, co moją wiedzę, potwierdzić wchodząc do środka, ucząc się i to jest wszystko pochodną twojej kompetencji, czasu i pewnie innych rzeczy, o których nie wspomniałem.
Ja bym tu też nie wykluczał samego faktu, że możemy podjąć się debugowania, faktycznie debugowania tego kodu, żeby powiedzmy usprawnić, tak, te testy, które piszemy na boku. Nie zawsze wyjdzie nam wszystko w momencie czytania kodu. Mamy ileś różnych rozgałęzień, możliwości, które mogą pojawić się, a my nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć po prostu gdzieś tam w swoich myślach i tak dalej. Więc czasami można się nawet tym gdzieś posiłkować. Może to nam da coś więcej. Pozwoli, że dopiszemy konkretną asercję, która uratuje nam właśnie dupę, o której przed chwilą wspomniałeś.
O dupie? Czy o asercji, bo teraz nie jestem pewny.
Uratuje nas, tak? Da nam tą odrobinę więcej pewności.
To jest dość fajna rzecz, o której powiedziałeś, bo testy same w sobie są też jedną z metod debugowania kodu. Czyli nie mówię nawet o nazwach, które nam pozwalają wiedzieć, co się dzieje, ale jak już mamy nagrany przypadek testowy, który mamy rozpisany w jakikolwiek chcemy, czy według doktryny given when then, ale ważne jest to, że dzięki temu powinno się nam łatwiej czytać kod. Powinno nam się łatwiej czytać, co to robi, dlatego że dobrze napisany test to jest jedna z lepszych dokumentacji wewnętrznych, jaką mogliśmy mieć stworzoną.
I wydaje mi się, że dokumentacji, które teoretycznie programistom się chyba bardziej chce utrzymywać, niżeli dokumentację.
Bo żyje, bo jak ktoś coś spierniczy, to ta żywa dokumentacja mu o tym czerwonym bąbelkiem przypomni, albo na produkcji, że się nie buduje, więc musi poprawić tą dokumentację. Bo jak komentarze nie zmieniamy, nazw też nie musimy, dopóki się kompiluje, to żywy kod, który musi działać, musi odpowiednio reagować, testować i tak dalej. No sorry, to wymóg po prostu rzeczywisty od nas, żeby go zmienić. Wiesz co jeszcze jest fajne? Jeżeli trafiamy do kodu, czy odziedziczymy kod, który ma testy, których nie jesteśmy pewni, co możemy zrobić? Jedna z takich technik, która mi przychodzi do głowy w tym momencie, są testy mutacyjne, które powiedzą nam, czy nasze testy w ogóle mają jakąś wartość, no zmieniając w sumie testy, a nie sam kod. Czyli mutując je, tak. Jeżeli mamy na przykład asercję, która nam mówi, jeżeli coś jest true, to przejdź dalej w tym momencie, wystarczy nawet manualnie spróbować zmienić na false i teoretycznie w tym przypadku nie powinno przechodzić. Jeżeli test jest nadal zielony, jak to mówił ksiądz Natanek, wiedz, że coś się dzieje. Bo to, że mamy dużą ilość testów, to, że mamy świetnie aplikację obtestowaną, to, że mamy jakąkolwiek piramidę zaimplementowaną, czy odwrotną, czy zwykłą, czy tym w gizie, bo też taka może być zaimplementowana, to nie oznacza, że nasza aplikacja jest dobrze obtestowana. To oznacza tylko i wyłącznie, że mamy dużą ilość testów, które mogą być potencjalnie zielone. Dziedzicząc, możemy mieć taką dość prostą obawę, że to, co mamy, no nie ma tej wartości, nie ma tego bezpieczeństwa, nie ma tego harnessu, który pozwoli nam przejść dalej. Więc ja już się spotkałem wielokrotnie z taką sytuacją, że woleliśmy ignorować test, bo nie dało się go naprawić. Na przykład, bo był silnie zależny od randoma, który był zaszyty i za dużo czasu nie mieliśmy na poprawę, że łatwiej nam było ignorować, testować coś manualnie, wbrew pozorom tą część, niż ją naprawiać, poprawiać, bo nie mieliśmy do tej części aplikacji, czy do tej części testów zaufania. Bo samo już wiemy jak. Pokazaliśmy kilka technik, prawda? Ale też bardzo istotne do podkreślenia jest to, że testy powinno się tworzyć świadomie. Musimy rozumieć, co piszemy, musimy być pewni, że faktycznie ma to działać, bo sam zielony kolor testu w chwili obecnej może nas ucieszyć, bo mamy komita z głowy, możemy lecieć w piątek do domu, czy cokolwiek innego. Ale zauważcie, jaka będzie korzyść z tego testu. Jeżeli on nie daje nam dzisiaj korzyści, to w przyszłości będzie tylko powiększał tą pulę bezsensownych testów, a nam jednak zależy, żeby one się kończyły i dawały wartość. Więc taka moja dobra rada, lepiej mieć 10 dobrze napisanych testów, które faktycznie robią, sprawdzają to, co muszą lub to, co mają, niż mieć 1000 testów, które po prostu generują dodatkową złożoność kombinatoryczną, na przykład sprawdzania dodawania. To jest kompletnie nic nie dające. Dlatego to testowanie, żeby wiedzieć, co jest core'owe, co nam daje wartość, jest bardzo istotne w przypadku tworzenia testów w sposób 100% świadomy.
Dokładnie. To może być 10 konkretnych przypadków w twojej aplikacji, które z punktu widzenia klienta są najważniejsze, które muszą działać i to jest ta pierwsza taka bariera ochronna. Jeżeli wprowadzimy zmianę w tej części, która jest po prostu takim must have'em działającym, to broni nas to, czy ostrzega nas to przed tym, że coś spieprzyliśmy.
Testy mają nas chronić też przed samymi sobą. To jest dość istotne, a nie tylko przed innymi deweloperami, czy nie wiem przed czym. Teraz mogę jeszcze powiedzieć dowcip, czy tam bardziej anegdotę. Kiedyś stworzyliśmy część aplikacji, jak jeszcze byliśmy młodsi i mniej doświadczeni, więc zobaczyliśmy, że mamy tworzenie kalkulatora surcharge'ów. Więc dopisaliśmy dużą ilość testów na poziomie integracji, jeszcze większą testów na poziomie jednostkowym. Wszystko było świetnie obtestowane. Na GUI-u wszystko testy świetnie puszczone. I kiedyś ktoś dowiedział się, jak faktycznie tego użytkownik używa. I się okazało, że ten cały surcharge kalkulator służył do tego, żeby wprowadzać wartość 4. Czy też jakąkolwiek inną stałą. Teraz wiecie, rzuciłem 4, bo nie pamiętam. I okazało się, że ilość przypadków kombinatorycznych, którą stworzyliśmy, upadała do bardzo minimalnej ilości. I wystarczyło nie pytać osób, które składają wymagania, tylko po prostu wziąć, zaobserwować, jak faktycznie użytkownik z tym wszystkim obcuje, z punktu widzenia tego black boxa, żeby zobaczyć, że wystarczył jeden dobrze napisany test, żeby ta aplikacja zawsze dobrze działała.
Czy tam pokryć 98% przypadków wykorzystania tej aplikacji?
Tak, w tym wypadku to było 100% wykorzystania tej części aplikacji, ale dlatego ta świadomość jest dość ważna. Jeżeli zafiksujemy się na tym, co widzimy i zaczniemy na przykład od samego dołu, idąc w górę, to możemy zafiksować się na tym, żeby o, widzimy dodawanie, sprawdźmy wszystkie możliwości dodawania wyżej, o, widzimy komunikację modułów, sprawdźmy wszystkie możliwości dla tych parametrów. I są generatory dla tych parametrów, są testy, które parametryzujące, które umożliwiają nam po prostu, tu masz inta, spróbuj od minus nieskończoności do plus nieskończoności, ale to z punktu widzenia całej aplikacji może nie dać nam zawsze tej wartości. Są inne przypadki, które warto przetestować i na nich warto się skupić.
Tak, faktycznie to wydaje mi się, że w zastanym kodzie czy w legacy częściej stosowane, czy łatwiej stosowanym typem testów będą testy integracyjne. Bo jeśli trafiamy w jakiś, no, albo przynajmniej ja czuję, że ostatnio zauważyłem w wielu projektach, w których byłem, że testy integracyjne są bardzo olewane. Deweloperzy skupiają się na unitach i to tak najlepiej, żeby one były według zasady, że tylko tą jedną część testują. I w sumie integracyjne są całkowicie olewane. Gdzieś tam może, jeśli jest zespół QA, to dopisuje end-to-endy, ale później faktycznie gdzieś jak dłużej ta aplikacja działa i ona ma jakiś flow, to czasem mamy rozjazdy między tymi logiką, że tak powiem, aplikacji. I wracając, jak dostajesz projekt, który może nie jest do końca obtestowany, to często już jest tak, że ciężko jest testować jednostkowo klasy, które gdzieś tam są powiązane. No, nie ukrywajmy, że legacy kod często kojarzy nam się z czymś złym.
Z działaniem spawacza.
Dokładnie. I pisanie, wysilanie się na unit testy, gdzie trzeba będzie stabować przez 100 linii, żeby napisać test na dwie linie, jest czasem cięższe niż po prostu zrobić to integracyjnie. Tak jest przynajmniej moja ostatnia obserwacja gdzieś, gdzie trafiłem na projekty.
No, że wiesz, ja tą patologię kiedyś miałem, że w pewnym momencie mieliśmy dużą ilość fasad, znaczy klasy nazywały się fasady, nie że wzorzec, dużą ilość repozytoriów, które miały w konstruktorze dużą ilość zależności i tak dalej, więc kiedyś się wkurzyłem i zamiast to naprawić, bo nie miałem na to czasu ani chęci, do tego się przyznam, stworzyłem refleksyjną klasę, która sczytywała wszystkie zależności z konstruktora, zależności z propercji i tworzyła dynamicznie ilość moków i jeszcze czasami mokowała na podstawie samego testu, więc stworzyłem takie inteligentne rzeczy.
To była automatyzacja do automatycznych testów.
Tak, dokładnie. Ale w związku z tym, że to było łatwiejsze niż rozpawanie tego wszystkiego, okazało się, że przynajmniej mi prywatnie nie dość, że stworzyło to dużą frajdę, ale też możliwość tworzenia szybciej testów i nie patrzenia na faktycznie rzeczy, które nie są istotne z punktu widzenia testu, czyli właśnie stabowanie wszystkiego, co się rusza.
Kto nie zamokował więcej niż 20 parametrów przyjmowanych w konstruktorze jakiejś klasy, niech pierwszy rzuci kamień.
Ten nie zna życia.
Super. Dzięki za dzisiejszą rozmowę. Jeżeli ty, drogi słuchaczu, jesteś zainteresowany ogólnie tematem testów automatycznych w projekcie, testów jednostkowych, integracyjnych, czy też na tym wyższym poziomie testów end-to-end, to zapraszam cię na stronę pisztesty.pl, gdzie w najbliższym czasie podzielimy się z wami dodatkowymi informacjami na temat wydarzeń, na temat e-booka oraz warsztatów, które w ramach właśnie tej naszej inicjatywy chcemy przeprowadzić. Natomiast mam jeszcze taką drugą informację, taką krótką prośbę dostałem od znajomego, aby podzielić się z wami też informacją na temat Międzynarodowego Dnia Podcastów w Poznaniu, który będzie miał miejsce 28 września. W opisie tego podcastu zostawię linki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym wydarzeniem, to bardzo serdecznie cię zapraszamy w swoim imieniu i w imieniu organizatorów. Tak więc dziękuję, że byłeś z nami. Dziękuję wam, chłopaki, i do usłyszenia. Cześć.
Dzięki.